Krąga, którą przed chwilą mówiliśmy, to rzeczywiście jest takie zanurzenie się w stronę miłosierdzia Bożego. Modlitwa słowami objętymi przez samego Jezusa.
Medytacyjna muzyka. To szczególny czas i w czasie tej koronki również Jezus pragnie pochylać się, pochylał się nad tymi, którzy są udręczeni i umęczeni. Przede wszystkim przez taki dar pokoju i Bożej miłości, takiego Bożego przytulenia, że wiele osób doznało tutaj takiego ukojenia serca. I to jest najważniejsze w naszym życiu wiary. To jest najważniejsze, bo to daje nam siłę do tego, aby żyć, aby kroczyć za Chrystusem i z Chrystusem. Jeszcze jedno takie poznanie w czasie tej modlitwy, tej koronki. Jezus pochylił się nad osobą, która ma problemy z kręgosłupem i pragnie dotykać Ciebie i uzdrawiać Twój chory kręgosłup. To jest coś związane z dyskami w kręgosłupie. Przyjmij tą łaskę takiej wolności z łagodnością. Jezus pragnie dotykać i uzdrawiać tą osobę obecną tutaj pośród nas. Zanim rozpoczniemy tę kolejną konferencję, chciałbym Was zaprosić, abyśmy pomodlili się jeszcze do Ducha Świętego. Powstańcie proszę. Módlmy się, aby Duch Święty dał nam łaskę zrozumienia słowa. Proszę też Was o modlitwę, aby te słowa, które będę głosił, nie było tylko moim słowem, ale o taką wolność w prowadzeniu przez Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, prosimy. Duchu Święty, ożywiaj nasze serca, nasze umysły. Daj nam dar mądrości, dar poznania, abyśmy poznali i zrozumieli to, co dzisiaj chcesz do nas powiedzieć w Twoim Słowie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z darem wiary, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z darem miłości, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z darem wierności, przyjdź, Duchu Święty. Prosimy, ogarnij nas miłością swoją, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Zachęcam do tego, aby wyciągnąć dłonie, to może nie boi się, niech to uczyni taki gest otwarcia wyciągniętych dłoni, niech to będzie znak otwarcia na przyjęcie Ducha Świętego.
Oh. Duchu Święty, prowadź, napełnij nas. Salara kwasia riala ramana kwasia riala ram kiara rasia riala ram wala rasia riala ram kia sia rala ra kwasia riala rama kwasia sia riala ra wala rasia riala ram Walarasana.
Amen. Chwała Panu. Usiądźmy, usiądźcie. Duch Święty łagodnie, bardzo delikatnie wstępuje do naszych serc i pragnie dzisiaj obdarzać nas darem nowego życia. W czasie tej modlitwy taki obraz pojawił się w moim sercu. Może być on pomocny również dla modlitwy, dla zebranych tutaj braci i sióstr, niektórych z was, którzy przeżywają w swoim życiu taką sytuację, którą możemy porównać do takiego rozbitego naczynia na drobne części. Naczynia glinianego, które wydaje się, że jest niemożliwe do posklejania. Otóż Duch Święty dotyka te osoby, których życie jest tak rozproszone, tak połamane, jak to naczynie rozbite, po ludzku niemożliwe do scalenia. On pragnie scalać na nowo, dać Tobie nowe życie. Tu nie chodzi nawet o to, że to naczynie chce sklejać Bóg, ale chce dać Tobie nowe życie. Przyjmij z wiarą działanie Ducha Świętego. Tematem tych strumieni miłosierdzia jest wiara. Przypomnę może bardzo krótko te kroki, którymi dotychczas już szliśmy. Wiara przyjęta sercem, to temat pierwszej konferencji, później wierność Pana Boga, to kolejna konferencja, później wiara i słowo, później wiara i czyn, wierność Boga swoim obietnicom. I teraz dochodzimy do kolejnej konferencji, ale tak naprawdę to, co było dotychczas, to nie były tylko konferencje, to były zaproszenia do tego, abyśmy odpowiedzieli na słowo, które Bóg do nas kieruje. I Bóg kieruje do nas słowo z księgi proroka Ageusza. Posłuchajmy tych słów z uwagą. Pan, to jest drugi rozdział księgi proroka Ageusza. Jeżeli ktoś ma Słowo Boże, można otworzyć rozdziały od 2 do 9. Pan skierował słowa do proroka Ageusza. Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, wyrocznia Pana. Nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana. Pracujcie, bo ja jestem z wami, wyrocznia Pana zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Bo tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, będzie to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa, ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan zastępów. Do mnie należy srebro, do mnie złoto, wyrocznia Pana zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan zastępów. Na tym miejscu ja udzielę pokoju, wyrocznia Pana zastępów. Oto Słowo Boże. Rozważmy, co to Słowo Boże, co Bóg przez to Słowo mówi do nas dzisiaj. Przed południem słuchaliśmy proroctwa Zachariasza. Księga Ageusza, której fragment teraz wysłuchaliśmy, jest jedną z krótszych w całym Piśmie Świętym. I Ageusz oraz Zachariasz działali w tym samym czasie, prorokowali w tym samym czasie. Otóż Ageusz kieruje swoje przesłanie prorockie do garstki repatriantów, którzy wracają do Jerozolimy z niewoli babilońskiej. I w sytuacji, gdy Imperium Babilońskie rozpada się, Ageusz widzi szansę odnowy narodu. Świątynia w Jerozolimie została zbudowana przez Salomona. Było to miejsce spotkania z Bogiem. Świątynia to została zniszczona. Był zryw odbudowy tej świątyni, ale naród po powrocie jakby zatrzymał się i stracił ducha. I Ageusz kieruje słowa do tych, którzy zaczęli budować i jakby osłabli. I to jest to przesłanie, które kieruje prorok. Wcześniej w księdze proroka Ageusza w pierwszym rozdziale, to jest werset 6, ci z was, którzy mają Słowo Boże, mogą spojrzeć również do tego słowa. Ja go zacytuję głośno. Ageusz bardzo mocno, w mocnych słowach zwraca się do tych, którzy jakby chcieli odbudować świątynię, ale jakby im to nie wychodziło. I tutaj podaje pewną rację, dlaczego to się nie udaje. Posłuchajmy. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Mocne słowa. Można powiedzieć, że bezsensowne życie. Można powiedzieć, że życie narodu można porównać do człowieka, który cierpi na stan depresyjny wręcz. Cokolwiek robi, nie ma sensu. Sieje żadnych plonów. Przyjmuje pokarm, jest głodny. Nigdy nie jest syty. Pije, nigdy to picie napojów jakichkolwiek nie gasi jego pragnienia i ciągle jego wnętrze jest rozpalone. Okrywa się, cały czas jest mu zimno. Pracuje, odkłada do mieszka, ten mieszek ciągle jest dziurawy jakby. Totalna jakby desperacja i Ageusz co przez to chce powiedzieć? Ageusz zachęca tutaj naród, ale również przez to słowo nas dzisiaj zebranych do tego, aby starać się najpierw o to, co należy do Boga, a żeby starać się najpierw o sprawy Boże, a dopiero wtedy, gdy na pierwszym miejscu naród postawi Boga, to Bóg będzie przymnażał mu dobrobytu. Mówi, że postawiliście przed Bogiem wasze domy, jego dom leży w ruinach, a wy troszczycie się o wasze domy. Na innym miejscu czytamy domy zbudowane z płyt. I co? Ta wasza troska o domy jest próżna, bo staracie się i wasze domy i tak nie są takie, jak chcielibyście. Dlaczego? Bo świątynia leży w gruzach. Co oznacza dla nas ten obraz zniszczonej świątyni, o której mówi Ageusz, a starania się wyłącznie o własne domy? Jakie jest przesłanie dla nas dzisiaj? Otóż ta świątynia, która leży w gruzach, o którą się nie staramy, od której odbudowę czy budowę nie staramy się, to obraz człowieka, którego życie spustoszone jest grzechem. Zniszczona świątynia może być obrazem również współczesnego czasu. Żyjemy w takim środowisku, gdzie wiele osób jest ochrzczonych, czyli fundamenty są zbudowane. Fundamenty świątyni są zbudowane, ale nie ma murów, nie ma okien, nie ma drzwi, nie ma dachu. Jest to ruina świątyni. W mocy sakramentu Chrztu Świętego zostali zjednoczeni z Chrystusem, jednak z tego zjednoczenia pozostały ruiny, albo zostały dane tylko fundamenty, to znaczy chrzest, pierwsza komunia, może jeszcze bierzmowanie. I za jakiś czas może sakrament małżeństwa, który ledwo się jeszcze trzyma. Dlaczego? Bo nie ma konstrukcji nośnej, czyli wiary. To jest obraz świątyni, zrujnowanej świątyni. To jest pierwsze znaczenie tego obrazu zniszczonej świątyni, i przyczyny tego, że wysiłki ludzkie, nasze wysiłki są jakby próżne, wlewanie, wrzucanie do dziurawego mieszka. Drugie, zniszczona świątynia, do której wzywa, do której odbudowy wzywa Ageusz, jest to życie tak, jakby Boga nie było. Wielu ludzi żyje według ducha tego świata. Wyglądaliście wiele, a macie mało. A kiedy to niewiele zanieśliście do domu, ja to rozproszyłem. To są słowa werset 9 i 10. Posłuchajmy. Spodziewaliście się wiele, a urodziło się mało. Kiedy zaś znieśliście to do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała urodzaju. Dlatego życie według ducha tego świata to jest to, co dzisiaj popularnie nazywa się sekularyzmem, albo inaczej jeszcze pewna ślepota, tak to możemy nazwać, ślepota i oddzielenie mojego serca od Pana Boga. Człowiek, który żyje oddzielony od Pana Boga, burzy to życie, które mu dał Pan Bóg. To jest sam sobie rzuca kłody pod nogi, tak to obrazowo możemy opisać, sam sobie rzuca kłody pod nogi i dziwi się, że się wywraca. Dziwi się, że mu się nic nie udaje. Albo tyle energii, tyle wysiłku musi wkładać, żeby krążyć w tym labiryncie życia, a tymczasem można iść prostą drogą. Ile energii tracimy, żeby krążyć w labiryntach naszego życia, jeżeli wchodzimy w jedno kłamstwo, później drugie, trzecie, czwarte, kolejne. I to jest życie tak, jakby Boga nie było. I dlatego tyle niepotrzebnego trudu wkładamy w nasze życie i to życie jest rzeczywiście utrudzone, umęczone i udręczone. Ageusz mówi, zacznij budować świątynię Bożą, zacznij kroczyć prostą drogą. Zobaczysz, ile ciężarów spadnie z twojego serca, ile ciężarów spadnie z twoich bark. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, te wszystkie trudy, grzechy, oddajcie mnie. Ale to wymaga jednego, wiary. A wiara w kontekście tego Słowa Bożego to jest właśnie to budowanie Bożej świątyni. I trzecie przesłanie. Zniszczona świątynia to również życie przepełnione smutkiem, zniechęceniem, skoncentrowaniem się na swoich sprawach. Ageusz tutaj zarzuca narodowi wybranemu, który chciał zbudować świątynię, zabrał się za budowanie, tak jak Zachariasz. Widzieliśmy to w poprzedniej konferencji, gdy rozważaliśmy słowo proroka Zachariasza. Entuzjazm, zapał, a później smutek, zniechęcenie. Dlaczego? Źródłem smutku w naszym życiu jest nasze oddzielenie się od Pana Boga. Jest niezdolność dostrzegania Boga w historii naszego życia. To jest słabość wiary, to jest brak wiary, to jest niewiara. Przykładem takim niech będą uczniowie, którzy wracali z Jerozolimy do Emaus. Znamy tą historię. Po zmartwychwstaniu Chrystusa uczniowie wracają z Jerozolimy do Emaus. Jezus idzie z nimi, przyłącza się, wyjaśnia im pisma. Oni rozmawiają z Jezusem. Co więcej, nawet opowiadają Jezusowi o Nim. Ciekawe. Opowiadają Jezusowi o Jezusie. Jezus jest trochę taki, w cudzysłowie, powiem bardzo wielkim cudzysłowiu, trochę taki podchwytliwy. No to powiedzcie mi coś jeszcze, chłopaki. Co tu się stało? To nie słyszałeś? Nie słyszałeś, co się stało z Jezusem, wielkim prorokiem? Cuda, znaki. A tu ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali. No i tak cały dzień. Smutni, pogrążeni w smutku, mówią o Jezusie. A mówią o Jezusie. I to samemu Jezusowi. Ale dopiero wieczorem, gdy uczynili tą jedną fundamentalną rzecz. Zostań z nami, Panie. Gdy go zaprosili do swojego życia, dopiero wtedy łuski spadły im z oczu. To słowo porównując tą scenę ewangeliczną do dzisiejszego słowa z proroka Ageusza, które rozważamy, co oznacza? Oni pozwolili wreszcie, aby Jezus był w centrum ich życia. Aby Jezus, nie ich domy, nie ich sprawy, nie ich marzenia, nie ich wyobrażenia o Jezusie, ale Jezus. Jezus, żywy, zmartwychwstały Chrystus. I gdy On stał się najważniejszą osobą w ich życiu, czyli postawili Go w centrum, realnie postawili w centrum życia, to wszystko się zmieniło. Z radością wrócili do tej Jerozolimy, do której nie chcieli wracać, bo to było miejsce smutku, cierpienia i bólu. Wrócili ze zmartwychwstałym Chrystusem w swoim życiu, w swoim sercu. Niejednokrotnie również w naszym życiu jest tak, że jesteśmy takimi smutnymi chrześcijanami. Może nawet mówimy o Jezusie, ale jeżeli będziemy mówić o Jezusie umarłym, tak jak apostołowie, jak uczniowie, którzy wracali z Jerozolimy do Emaus, to nie jest to dobra nowina. To jest smutna nowina. Ciekawie na ten temat mówi papież Franciszek. Tutaj w czasie katechezy powiedział, tutaj w czasie katechezy 26 czerwca tego roku, takie pytanie zadał. Czy jestem żywym kamieniem tej duchowej świątyni? Czy jesteśmy kamieniami zmęczonymi, znudzonymi, obojętnymi? Lekarstwem na znudzenie, zniechęcenie jest otwarcie się na działanie Ducha Świętego. Dzięki niemu będziemy w stanie w czynny sposób włączyć się w życie naszych wspólnot. Będziemy w stanie znaleźć czas, by budować Kościół, a nie mówić, że mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tak jest. Ewangelizuję z wieloma wspólnotami różnymi i gdy dochodzi do punktu takiego, że planujemy, kto może gdzie pojechać na ewangelizację, to jest najtrudniejszy punkt. Dlaczego? Urlopu nie mam. Nie mam czasu, jeszcze to, jeszcze tamto. No ile zostaje? 3 dni zostaje w ciągu roku. 3 dni w ciągu roku zostaje na ewangelizację. No dobrze, jak 3 dni zostanie, niech zostanie. Rok ma chyba 365 dni. Więc jesteśmy zabiegani. Jesteśmy zabiegani. Ale czy musimy być zabiegani? Jeżeli Jezus będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Czy przypadkiem nie jest tak? Oczywiście teraz margines otwieram, ale nie powiem tak, że nie zachęcam do pozostawienia pracy, rzucania, kto ma powołanie, chwała Panu, niech zostawi, ale ktoś, kto ma pewne obowiązki, musi je kontynuować. Oczywiście, to żeby było jasne. Ale czy nie jest tak, że tak się trzymamy tego swojego poletka, tutaj u Aggeusza, tego swojego domu, czyścimy do tego mieszka, wrzucamy, ten mieszek jest ciągle pusty i nic nie ma. A czy przypadkiem nie trzeba byłoby zrobić krok dalej, nie wyrzucać mieszka, bo może się przydać, ale powiedzieć, Jezu, oddaję Tobie ten mieszek. Tobie oddaję. Poświęcę ten czas, na przykład ten tydzień, nie licząc się na straty finansowe, że tam premii nie dostanę, dostaniesz większą premię. Może i finansową, a może nawet niefinansową. Premię w niebie. Ale Pan Bóg będzie Ci też błogosławił tutaj na ziemi. To chodzi tutaj o to, o przestawienie akcentów. O postawienie w centrum naszego życia Jezusa. I to jest lekarstwo na smutek. On jest lekarstwem na smutek, na zniechęcenie. Jeżeli zaczniemy budować świątynię Boga w naszym życiu, pozwolimy, aby Duch Święty budował świątynię swoją, Bożą świątynię, Ducha Świętego w naszym życiu, to będzie tak, że gdy będziemy siać, będziemy mieć plon. Gdy będziemy przyjmować pokarm, będziemy syci. Gdy będziemy pić, będziemy nasyceni. Gdy będziemy się okrywać, okrycie nas rozgrzeje. Ja mam takie świadectwo, dzisiaj wieczór świadectw, czy dzień świadectw, takie drobne, ale świadectwo ojca skłoniło mnie do tego, żeby pomyśleć sobie, ja też kiedyś mieszkałem na pustelni. Przełożeni posłali mnie na takie miejsce, gdzie rzeczywiście była pustelnia w lesie i kazali, powiedzieli, ewangelizuj. Dobra, jak ja będę ewangelizował, to samo pytanie. Jak słyszałem tutaj ojca Daniela, to samo pytanie mi padło. Jak ja będę ewangelizował, jak tu są same lasy? Ale mówię, dobrze, idę do kaplicy i zaczynam się modlić. To jest pierwsza ewangelizacja. I tam moją ewangelizacją było między innymi to, że zacząłem się zajmować pszczołami. I dużo się nauczyłem od pszczół. Też od strony duchowej. Cierpliwości, łagodności, pracy w zespole. Ale nie chcę o pszczołach mówić. Może innym razem będzie okazja zrobić jakiś wykład o pszczelarstwie. W każdym razie zacząłem pełnić wolę Bożą, w imię Boże. Mówię, Jezu, stawiam Ciebie w centrum. Tyle. Jeden współbrat po kilku latach mówi tak, wiesz co, Tobie się wszystko udaje. Mówię, jak mi się udaje? Wiesz co, nawet pszczoły Ci miód przynoszą. Bo nie wszystkim te pszczoły przynosiły miód poprzednikom. Więc nawet kwiatki Ci kwitną przy domu. Chodzi o to, że obok był dom nowicjatu, a my nie możemy sobie poradzić z tymi kwiatkami i cały czas nam gniją i jakoś musimy kupować nowe. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja po prostu zawierzam to Panu Bogu. Pan Bóg błogosławi. Tyle. Jakie to proste. Jakie to proste. Bez żadnych komplikacji. Bez żadnych komplikacji. Więc to jest to zaproszenie, które dzisiaj jest skierowane do nas przez usta proroka Aggeusza. Jest to wezwanie do odbudowy świątyni. W wersecie, w pierwszym rozdziale, werset 7-9 czytamy tak. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno. A budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Spodziewaliście się wiele, a urodziło się mało. Wyjdźcie w góry i budujcie ten dom. Wezwanie do wyjścia w góry to wezwanie do odnowienia wiary, wezwanie do odnowienia gorliwości i zapału. Źródłem gorliwości, źródłem zapału jest przylgnięcie do Boga. To jest źródło. Tu. Przylgnięcie całym sercem, całą wolą, z całych sił do Boga. Postawienie Jezusa, postawienie to nie jest rzecz. Zaproszenie Jezusa, on nie jest rzeczą. Zaproszenie Jezusa do swojego życia i oddanie Mu nie tylko najlepszego pokoju, bo tak przygotuję ładny pokoik, Panie Jezu, to jest miejsce dla Ciebie, resztę lepiej tam nie wchodź, bo to są moje sprawy. Nie. Oddanie Mu całego domu z piwnicami i z poddaszem. Całego domu. Czyli zaproszenie Jezusa do mojego życia i otwarcie się na prowadzenie Ducha Świętego. I tutaj jest to przesłanie, które jest centralne tego wieczoru dzisiaj dla nas. Teraz nabierz ducha. Jeszcze raz czytamy w wersecie 4 dwa razy. Nabierz ducha. Nabierz ducha całej ludu ziemi. Do pracy. Do pracy. Do pracy. Co to znaczy? To znaczy, że napełnienie Duchem Świętym nie oznacza, że teraz tutaj dzisiaj Duch wstępuje i ja wyjdę z rękami w kieszeni. Nie. To oznacza, że ja się mam wziąć do pracy. Tak. Do pracy. Konkretnej pracy. Jak moje poletko jest zapuszczone, trzeba skosić trawę, zaorać, wyplenić chwasty, ogrodzić. To wymaga czasu. To wymaga wysiłku. Tak. Niejednokrotnie na rekolekcjach, często prowadzę ostatnio rekolekcję uzdrowienia wewnętrznego. I osoby dzielą się, że odkryły jedną rzecz na rekolekcjach jako świadectwo, że zrozumiały, iż uzdrowienie wewnętrzne to nie są czary-mary. To znaczy, że ja teraz stoję tak z założonymi rękami, no mogą być z otwartymi czasami. Panie, zrób coś. No zrób coś, Panie. A Pan Jezus się pyta, Pan Jezus się pyta, a Ty, czy chcesz być zdrowy? No nie wiem. Więc jak nie wiesz, to ja też nie wiem. To pytanie już padało na tej sesji. do czego, o co chodzi, odkrywają, że żeby zostać uzdrowionym, trzeba chcieć być uzdrowionym. Ale chcieć realnie, to znaczy podjąć odpowiedzialność za proces uzdrowienia. Przebaczenie, pojednanie, podcinanie pewnych korzeni, które są może związane z grzechem, z nałogami, ze zniewoleniami, zmiana środowiska życia, modlitwa, życie Słowem Bożym. To są konkrety. To są konkrety. Bo co z tego, że dzisiaj wieczorem będziemy modlić się o napełnienie Duchem Świętym i Duch Święty będzie stępował, już stępuje i da nam cały pakiet darów, jeżeli te dary zakopiemy głęboko w ziemi, nie będziemy starać się o ich rozwój. To oznacza, weź się do pracy, nabierz ducha i uwaga, drugie, weź się do pracy. To jest wezwanie. Bóg jest z tobą i dlatego nie powinieneś się lękać, nie powinnaś się lękać, że nie dasz rady. Jeżeli to nie będzie twoje wyłącznie, tylko zawierzenie Panu Bogu, to będzie zawierzenie twojego życia Bogu, On będzie cię prowadził łagodnie, spokojnie i naprawdę nie masz się czego lękać. Obecność Jezusa zmartwychwstałego jest dla nas źródłem radości, źródłem entuzjazmu. Ale tutaj chcę podkreślić, że nie jest to entuzjazm oparty na emocjach. Entuzjazm to znaczy NTU, po grecku w Bogu. Entuzjazm to znaczy trwać w Bogu. To jest entuzjazm. Emocje się pojawiają, no oczywiście są potrzebne, bo nie jesteśmy kamieniami, tylko ludźmi. Ale entuzjazm to bycie zakorzenionym w Bogu. Serce, słowa, czyny w Bogu, wiara. I do tego jesteśmy zaproszeni i Duch Święty pozwala nam połączyć się z sercem Ojca. Duch Święty pozwala nam słyszeć, być w posłuszeństwie, słyszeć to, co Bóg mówi do nas. Duch Święty ukazuje nam, daje nam światło i daje nam łaskę usłyszenia słów Jezusa i zobaczenia Jezusa w naszym życiu, po to, abyśmy mogli za Nim kroczyć. Taka jest rola modlitwy o napełnienie ducha. Nabierz ducha. Przykładem dla nas tej radości, tego entuzjazmu jest Maryja. Ona z pośpiechem wyszła w góry. Z pośpiechem. Nie tak, no kiedy ja muszę wyjść do tej Elżbiety? No. A jeszcze muszę posprzątać, jeszcze podłogę muszę zetrzeć, jeszcze może... Tak, może maila jeszcze muszę wysłać, jeszcze tam, no tak oczywiście przesadzam, bo nie było maili, ale tak dzisiaj by to było. Jeszcze muszę to zrobić, tamto. Elżbieta poczeka. Nie poczeka. Natychmiast wyruszyła. Natychmiast. Jest dla nas wzorem takiego wyjścia w góry, to znaczy pozostawienia swojej własnej wizji na życie. Pyta się, jak to się stanie, skoro nie znam męża, ale ufam. Niech się dzieje wola Twoja. Jest dla nas świadkiem zawierzenia Jezusowi. Niech się stanie według Twego słowa. Dzięki temu ona jest nową Arką Przymierza. Jaki jest obszar mojego życia, który potrzebuje odbudowy? Co jest dla mnie takim wewnętrznym paraliżem, smutkiem? Co jest tym czymś, co uniemożliwia mi, aby wziąć się do pracy, aby otworzyć swoje życie na działanie ducha. Co oznacza dla mnie dzisiaj wyjście w góry? Warto, aby dzisiaj tego wieczoru, aby każdy z nas, każdy z was, z nas odpowiedział sobie na to pytanie. Słowo Boże jest bardzo klarowne. Nabierz ducha i weź się do pracy. Zacznij się troszczyć o odbudowanie świątyni, czyli pozwól, aby Jezus był na pierwszym miejscu w twoim życiu. Zaproś Jezusa do swojego życia. Oddaj Mu panowanie nad swoim życiem. Proś o Ducha Świętego, ale weź się do pracy. Jaki obszar mojego życia? potrzebuje, aby Duch Święty ożywił go. I zachęcam was, abyście bardzo konkretnie odpowiadali na to pytanie. Mogą to być relacje rodzinne, małżeńskie. Może to być na przykład nienawiść, czyli brak przebaczenia i rozpamiętywanie nieustannie tego, czyli tu jest łaska, jesteśmy wezwani, aby modlić się o łaskę przebaczenia. Może to być niepokój, lęk. O co się modlić? Dzisiaj wieczorem na Eucharystii i później, gdy będziemy trwać w dziękczynieniu po Eucharystii, gdy będziemy się modlić o napełnienie dary od Ducha Świętego. W liście do Galatów Święty Paweł daje nam pewną podpowiedź. O co mamy się modlić? Aby ta świątynia była budowana. O miłość, o radość, o pokój, o cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są dary, których Bóg chce nam udzielać. Chce nam udzielać. I zachęcam was, abyście modlili się naprawdę o to, co jest istotne. Nie koncentrujcie się na drobiazgach. Drobiazgi przyjdą. Same albo są niepotrzebne. Gdy będziemy się modlić dzisiaj o dary Ducha Świętego, to zobacz, czego tak naprawdę potrzebujesz. Bo tego, o czym mówi Święty Paweł w liście do Galatów, gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki spis tego, czego potrzebuje, to 5 rozdział to jest, 22 werset. Tu jest napisane, co Bóg naprawdę chce dać i na pewno ci da. Na pewno ci da, jeżeli będziesz się o to modlił. Bo komuś może jeszcze nigdy do głowy nie przyszło, że trzeba byłoby się pomodlić o dar łagodności. Chcę mieć dar na przykład modlitwy językami, ale jak w domu przyjdzie, to talerze po prostu aż iskry idą. I talerze się tłuką na prawo i na lewo. Więc zanim pomodlisz się o dar języków, to może trzeba pomodlić się o dar milczenia. A zamiast daru języków, to może się pomóc o dar łagodności, wierności, cierpliwości. Natomiast, żeby nie banalizować, mam już kończyć, bo już stoicie, tak? O której godzinie jest planowane? Jeszcze 5 minut? Więc jest, żeby nie banalizować, módlmy się również o dary charyzmatyczne, ale tutaj jest ważne, żeby zrozumieć po co. Nie po to, żeby mieć dar dla daru. To są dary dla służby. Jeżeli chcesz naprawdę służyć, to módl się. Jeden z ojców, redemptorystów, którego kiedyś poznałem, ojciec Tom Forrest, być może niektórzy znają go albo słyszeli o nim, charyzmatyk, mówił tak, że modlił się o dar uzdrowienia i Pan Bóg dał mu ten dar. Ale później zobaczył, co to znaczy. To jest taka ciężka charówka, taka ciężka praca duchowa, żeby otrzymać ten dar, Pan Bóg daje, ale trzeba też być gotowym, żeby go przyjąć i służyć. Dar uzdrawiania tak naprawdę to jest dar posługi, dar bycia blisko drugiego człowieka, dar służby. To jest dar uzdrawiania. Dar języków, słyszałem świadectwo ojca Rufusa Pereiry, który mówił, że dar języków jest to dar skutecznej modlitwy. Dar skutecznej modlitwy. Możesz się modlić w języku polskim też, tak. Ale żebyś się skutecznie modlił, czyli z wiarą, to jest dar języków. Dar języków. Dar języków. To jest dar skutecznej modlitwy. Dar proroctwa. Dar skutecznego głoszenia Słowa Bożego. Nie chodzi o to, że teraz będziesz czarodziejem i będziesz przewidywał przyszłość. Nie o to chodzi w darze proroctwa. Dar proroctwa to dar skutecznego głoszenia Słowa Bożego z mocą. I ten dar jest potrzebny tym, którzy chcą głosić Słowo Boże. Głosić Słowo Boże. Nie być czarodziejami, to tak nazywam. Czy jakimiś wróżkami, czy magami. Ale głosić Słowo Boże. Więc jeżeli czujesz powołanie do ewangelizacji, to módl się. Tylko te dary, jeszcze jedna rzecz jest ważna. Te dary nie są zawieszone w powietrzu, tylko one są zakorzenione we wspólnocie. Więc to jest szczególnie do tych osób, które już żyją we wspólnotach. Żyją we wspólnotach, które się modlą Słowem Bożym, spotykają się na modlitwie cotygodniowej i te wspólnoty chcą służyć Kościołowi. Bo każda wspólnota jest zakorzeniona w Kościele, w jedności z proboszczem w parafii, w jedności z biskupem w diecezji. Dlatego, kto chce się modlić, niech się modli. Ale żebyś wiedział, o co się chcesz modlić, to wtedy otrzymasz. Wiesz, po co? Bo Pan Bóg daje, tylko jak widzi, że no po co ja mu dam, jak on nie ma prawa jazdy. Nie? Rozumiecie? Ja chcę mieć prawo jazdy, ja chcę mieć samochód. Ideały trzeba mieć, ale najpierw zrób prawo jazdy, to dostaniesz samochód. Rozumiesz? Więc chodzi o to, że to wszystko po kolei. Tak więc wezwanie jest skierowane do każdego z nas. Nabierz odwagi, nabierz ducha, weź się do pracy. Zacznij budować świątynię, świątynię Ducha Świętego. Buduj swoje życie nad Jezusem. A obietnica jest taka, jeszcze raz, tutaj znowuż cytuję Aggeusza na zakończenie, jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa, ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności ze wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan zastępów. Do mnie należy srebro, złoto. Więc czego się mamy bać? O co się mamy troszczyć? Zawierzmy nasze życie ufnie Bogu. Amen.